Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio profesor Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie rektorze, za kilka dni nowy rok akademicki. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni ta uroczysta inauguracja w sobotę, jak widziałem, jest zaplanowana. Przemówienie inauguracyjne już pan zdążył napisać?
Tak, inauguracja jest najbliższą sobotę, a przemówienie powstaje. Aha. Zwykle ostatnie poprawki są robione jeszcze w nocy przed samą uroczystością.
A coś już pan wie, jaka taka główna myśl do studentów popłynie w tym roku?
No, główna myśl jest taka, bo ruszamy z nowym wydziałem. Do tej pory w naszej uczelni były 4 wydziały: nawigacyjny, mechaniczny, elektryczny, zarządzanie nauką jakości, a w tym roku rozpoczynamy przygodę z informatyką.
No, bo rozumiem, że te wyzwania przyszłości i zmieniający się prędko świat, no też musi znaleźć odpowiedź na uczelni.
No nie mogliśmy udawać, że nie widzimy tego, co się dzieje w świecie, i postanowiliśmy utworzyć wydział informatyki głównie z myślą o cyberbezpieczeństwie, o żegludze autonomicznej, o sztucznej inteligencji i tak dalej.
To o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy bardziej szczegółowo, ale chcę pana zapytać o sprawy offshore'owe tak zwane. No to jest taka działka, która bardzo mocno nam się zaczyna rozwijać, inwestycje związane z morskimi farmami wiatrowymi. Zmienia się trochę charakterystyka regionu, który ma stać się takim zagłębiem energetycznym niemalże. Jak to na Uniwersytecie Morskim wygląda? No bo wy też szukacie pewnie odpowiedzi na potrzeby rynku, a i wiele osób chce się kształcić w tę stronę. Jak to jest?
No nie tylko szukamy, ale już działamy od kilku lat. Bardzo poważnie podeszliśmy do tego tematu. Do tej pory kształciliśmy przyszłych wilków morskich. Później, zaraz po II wojnie światowej, odkryliśmy, że również trzeba wykształcić specjalistów morskiego zaplecza lądowego. A w 2022 odkryliśmy, że między wodą a morzem jest offshore. I na wszystkich wydziałach utworzyliśmy studia pierwszego, drugiego stopnia podyplomowe związane z offshore'em. W 2019 roku do uniwersytetu został włączony Instytut Morski. Ten Instytut Morski miał siedzibę w Gdańsku w 8 różnych lokalizacjach. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo niewygodne. Zaczęliśmy budować centrum offshore. W 2024 roku to centrum powstało. Właśnie dzisiaj, zaraz po tej audycji, jadę do centrum, bo mamy tam ważne spotkanie związane z urządzeniami, które chcemy zakupić dla centrum offshore. Proszę sobie wyobrazić...
Co to za urządzenia będą? Od razu rodzi się pytanie.
Może od razu powiem, reklamę zrobię. Mamy spotkanie z firmą Robotics z południa, ze Śląska, która przedstawi nam urządzenia, które będziemy wykorzystywali do badań podwodnych. Instytut Morski zajmuje się głównie w tej chwili badaniami środowiskowymi. Na 11 lokalizacji przyszłych farm wiatrowych przy 10 pracowaliśmy. Także to nie jest tylko szukanie jakiejś działalności, ale od lat działamy w offshore, głównie w branży morskiej energetyki wiatrowej.
A jak ze studentami? Te kierunki są popularne? Czy jest więcej chętnych niż możliwości
uczelnia? No, okazuje się, że młodzież dobrze reaguje na te nowe kierunki. Na wszystkich wydziałach mamy studentów, którzy podejmą w tym roku i w poprzednich latach naukę związaną z offshore'ami. Ja zanim zostałem rektorem, byłem przez 8 lat dziekanem Wydziału Nawigacyjnego i już wówczas mieliśmy specjalność na drugim stopniu technologie offshore'owe. Nasi specjaliści działają już na całym świecie. W tej chwili kwestia jest taka, żeby ich sprowadzić do Polski, bo mają doświadczenie.
No właśnie, tak jak czytałem, no to trochę tych specjalistów z Polski pracuje. Na duńskim rynku chociażby
W Polsce nie było pracy, poszli w świat, nabyli doświadczenia i myślę, że teraz jest pora, żeby wrócili tu na nasze poletko.
I te doświadczenia, rozumiem, z tych doświadczeń korzystali tutaj, pracując też dla firm budujących nasze już farmy na naszych wodach.
Tak, taki jest pomysł.
Właściwości ekonomiczne. Wracając do tej informatyki, którą otwieracie w tym roku, to jest tak, że sztuczna inteligencja jest też przyszłością na morzu?
No, chyba wszędzie. ja oceniam to, co się dzieje w tej chwili ze sztuczną inteligencją. Porównuję to z wynalazkiem, z tym, co zrobił Gutenberg przed renesansem. Wiadomo, druk odkryli Chińczycy, natomiast pod koniec XV wieku zostały wprowadzone drukarnie i dzięki temu nie trzeba było przepisywać ręcznie dzieł starożytnych i późniejszych. I nastąpił boom naukowy, boom w kulturze, boom w nauce, boom w technologii. I myślę, że sztuczna inteligencja odegra taką samą rolę. Około 2% ludzi ma współczynnik inteligencji znacznie wyższy niż reszta. Myślę, że to jest szansa dla nas, żeby wykorzystać ten moment i troszeczkę wprowadzić nowości do technologii, do techniki, do nauki. Myślę, że będzie się to działo we wszystkich dyscyplinach wiedzy, w tym również na morzu.
A jak na morzu można wykorzystać AI?
Statki autonomiczne. To jest coś, co może się wydawać, że to jest futurologia, natomiast Międzynarodowa Organizacja Morska już w tej chwili pracuje nad takim, to się nazywa MAS, Maritime Autonomous Surface Ship. Pracują grupy robocze i proszę sobie wyobrazić, że już w 2032 mają być pierwsze przepisy międzynarodowe dotyczące tychże statków. Głównie myślimy o przewozie towarów, ale statki autonomiczne to też są drony, tylko że większe i przystosowane do przewozu ładunków.
Ale ta przyszłość może tak wyglądać, że na przykład Uniwersytet Morski w Gdyni w przyszłości będzie kształcił właśnie operatorów wielkich dronów, operatorów żeglugi wielkiej, można tak powiedzieć, a nie kapitanów żeglugi wielkiej?
Nie w przyszłości, ale już teraz na Wydziale Nawigacyjnym przygotowujemy programy, które będą przygotowywały studentów do tych zawodów. Myślę, że ci studenci, którzy rozpoczynają studia w tej chwili, nawet ci, którzy rozpoczęli studia 15-20 lat temu, nie będą kończyli swojej pracy na stanowiskach kapitana czy mechanika. To będą operatorzy statków. Myślę, że centra decyzyjne będą gdzieś na lądzie.
A jakbym tak pana trochę prowokacyjnie zadał, jakby to wszystko padło w pewnym momencie, to co?
No dlatego to nie robimy tego w jednej chwili, tylko pracują nad tym, pracuje nad tym tysiące osób. Proszę sobie wyobrazić, że ja rozpocząłem swoją naukę, swoją pracę w uczelni w 1985 roku i od samego początku pracuję nad mapami elektronicznymi, które są namiastkiem tego, co się dzieje w tej chwili. Standardy opracowywaliśmy przez 30 lat. Myślę, że tu, jeśli chodzi o żeglugę autonomiczną, też nie zakończy się ta praca w 30 roku. To jest, myślę, że robota na 10, 20, 30 lat, ale nad tym pracujemy poważnie. To nie są konferencje, o których opowiada się co będzie się działo za lat 10, 20, tylko wprowadzamy przepisy, które będą obowiązywały już wkrótce.
Nie, to ja rozumiem, no bo staracie się nadążyć ze zmieniającym się światem po prostu i trzeba to robić tu i teraz, ale chodzi mi o coś takiego, czy te takie, powiedzmy, podstawy, których wcześniej były, chociażby, nie wiem, na Wydziale Astronawigacja na przykład, ona będzie już tylko reliktem przeszłości, czy zostanie?
Absolutnie nie, sposób? Astronawigacja, GPS to jest astronawigacja w 100%.
GPS tam szwankuje dzisiaj nad morzem jak może.
No nie szwankuje, tylko to jest robota naszych przyjaciół.
Starają się, żeby nam szwankował, ale z punktu widzenia Kowalskiego, który próbuje skorzystać, no to jemu szwankuje po prostu.
Tak? No, to dla nas też jest wielki ból głowy, bo prowadzimy badania środowiskowe, gdzie określenie pozycji jest bardzo ważne i czasami robota z kilku dni, z kilku tygodni idzie do kosza, bo to nie są te profile, które chcieliśmy określić, tylko przesunięte o kilkadziesiąt metrów w lewo czy w prawo.
A te parę metrów czy parędziesiąt robi ogromną różnicę.
Robi ogromną różnicę, zwłaszcza w badaniach środowiskowych pod przyszłe farmy wiatrowe. Tutaj wybrzeże, nasz dno morskie nie jest jak ten blat od stołu, tylko mamy tutaj Trójmiejski Park Krajobrazowy, wzgórza morenowe. To jest, morze wygląda podobnie, także każda dolinka, każde wzgórze musi być odpowiednio zbadane i to z dokładnością do metra.
Rozumiem. O taką rzecz chcę jeszcze zapytać, trochę łącząc właśnie przyszłość i przeszłość, no bo dumą uczelni jest jednostka szkoleniowa Żaglowiec. bardzo ważny, ale też z tego, co wiem, myślicie o pozyskaniu kolejnego daru.
No nie wiem, czy będzie się nazywał dar, ale na pewno potrzebna jest kolejna jednostka, tak, czwarty w sztafecie. Zaczęliśmy od Lwowa przed wojną, potem był dar Pomorza, dzisiaj jest dar młodzieży, ale dar młodzieży był budowany w latach, na początku lat 80. w stanie wojennym. Materiały nie były najlepszej jakości. Ten dar nam się powoli kończy, zmieniają się przepisy międzynarodowe. Dar nie spełnia niektórych przepisów i myślę, że mamy kilka lat na to, żeby wybudować następcę. I to się dzieje. Jesteśmy rozumieni przez Ministerstwo Infrastruktury, przez naszych posłów, senatorów, którzy popierają ten pomysł.
Ale to będzie też, rozumiem, żaglowiec.
To będzie na pewno żaglowiec. Uważam, że nie ma lepszej drogi na morze niż żaglowiec. Nas, żaglowców, nie uczymy, jak zostać kapitanem. Uczymy szacunku do morza i pracy w grupie. Student, nasz przyszły oficer, musi zdać sobie sprawę, że sam na morzu nic nie znaczy. No
często jak wracają studenci z jakichś praktyk, mówią, że szkołę życia przeszli na pokładzie.
No tak, ja również przeszedłem tą drogę, zaczynałem jeszcze na darze Pomorza. Wydawało mi się, że tutaj się nade mną znęcają, że ja tutaj przyszedłem zostać kapitanem i każą malować, czy robić proste rzeczy. Natomiast dzisiaj z dużym sentymentem do tego podchodzę. To jest właściwa droga, żeby poznać wszystko, co robi się na statku, żeby potem odpowiednio móc ocenić swoich podwładnych.
Ja nie bez kozery pytam o te zderzenie dwóch światów, to znaczy trochę takiej tradycyjnych żeglarskich podstaw, nawet tak by można było powiedzieć, i konfrontacji z tą rozwijającą się technologią, bo to trudno trochę połączyć, prawda? Z jednej strony uczelnia potrzebuje właśnie tradycyjnego żaglowca, no też pewnie dostosowanego do epoki już i tak jak pan wspomniał, no dar młodzieży w trudnych czasach powstawał, ma swoje mankamenty, no ale trzeba patrzeć też w przyszłość i tu też są potrzebne inwestycje, rozumiem, związane z kształceniem na tych nowych kierunkach.
No oczywiście, oprócz daru młodzieży mamy jeszcze dwa inne statki. Statek Horyzont 2 to jest statek instrumentalny, który jest wyposażony w wiele urządzeń bardzo wyrafinowanych, na których uczymy studentów, jak z nich korzystać. Mamy również statek badawczy. Statek IMORG, który jest w dyspozycji Instytutu Morskiego, który prowadzi badania środowiskowe. Także ten nowy statek, który chcemy budować, to będzie takie połączenie XIX-XXI wieku. Oczywiście można by było zrobić żagle na przyciski i skupić się na tym, co jest na mostku kapitańskim.
Tylko wtedy by tej szkoły życia nie było.
No właśnie, chodzi o to, żeby tym 120 studentom dać robotę, zajęcie, żeby to nie ma być statek pasażerski, to ma być statek, na którym mają poznać wszystko to, co będą robili w przyszłości na statkach handlowych.
Jaka jest perspektywa czasowa? Do kiedy uczelnia musi pozyskać taką jednostkę żaglową?
No myślę, że dar młodzieży przejdzie najbliższe badania klasowe.
Statek musi odnowienie klasy. Tak.
Musi odnawiać klasę co 5 lat. Myślę, że tym razem nie będzie kłopotu, bo statek jest w stanie prowadzić żeglugę, to dzięki załogom, które bardzo dbają o te statki.
No tak, ale nowe żaglowce nie stoją na półce w sklepie, prawda?
Następnej klasy prawdopodobnie już byśmy nie przeszli, ponieważ wiele przepisów, zwłaszcza związanych z ochroną środowiska, się zmienia i musielibyśmy dokonać bardzo wielu zmian.
Czyli w ciągu dekady, przepraszam, uczelnia musi już tę nową jednostkę pozyskać.
Myślę, że powinniśmy to zrobić w ciągu najbliższych kilku lat. Proszę, taki przykład. Gorszfok, statek, który Niemcy uznali, że trzeba go troszeczkę zmodernizować, przeznaczyli na to 10 milionów euro, a skończyło się na 120 milionach euro. Także jest to, no czasami jest taniej wybudować nowy statek niż przeprowadzić gruntowny remont na starej jednostce.
Panie rektorze, powoli kończyć musimy, bo czas jest nieubłagany, a taką klamrą kompozycyjną od inauguracji do inauguracji, ale trochę o Expo chcę zahaczyć, bo słyszałem, że macie towar eksportowy niemalże na uczelni, ale wcale nie związany bezpośrednio z morzem.
Myślimy o, w tej
o
chwili,
chórze akademickim.
Bo w przyszłym tygodniu jest BAT Expo, ale myślimy chyba o Expo, które jest w Osace. Osaka 2025. Wysłaliśmy tam rzeczywiście to towar eksportowy. To jest nasz akademicki chór, który będzie 1 października, gdzie będzie organizowany Dzień Polski, odśpiewa hymn polski oraz hymn japoński i będzie również gościem na kilku uroczystościach. Nasz hymn, nasz chór, no to jest takie moje oczko w głowie. Andrea Bocelli, najlepszy tenor obecnie na świecie, stale zaprasza nasz chór, któremu towarzyszy i na największych arenach w kraju właśnie z Andrea Bocelli występuje chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Nigdy o tym nie słyszałem.
Z czego jesteśmy bardzo dumni.
Aczkolwiek chórami się nie interesuje.
Już to się zdarzyło kilkanaście razy.
Super sprawa. Bardzo dziękuję za tą taką zaskakującą, trochę optymistyczną puentę naszej rozmowy. Dziękuję, i za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem był profesor Adam Weintritt, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.